Zaczniemy od Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 7. Znajdźmy sobie Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 7. Wersety od 38 do 43. Znaleźliście już Dzieje Apostolskie? Rozdział 7, wersety od 38. Zaczynamy od, tu będzie o Mojżeszu mowa, więc tylko uprzedzam i już czytam. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi. Mówiąc do Aarona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełem rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdkę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Przeczytany fragment Pisma Świętego jest częścią dłuższej wypowiedzi, którą Szczepan miał przed Radą Żydowską, przed Sanhedrynem, przed którym był postawiony w wyniku tego, że Bóg go używał, głosił Ewangelię, Bóg przez niego czynił znaki, cuda, za to został oskarżony, fałszywi świadkowie zostali postawieni, został postawiony przed Radą i w Izraelu był taki zwyczaj, że ktoś przed wyrokiem zawsze mógł mieć obronę własną, mógł się obronić w swojej sprawie. Więc tutaj Szczepan ma taką dłuższą wypowiedź. Chcę powiedzieć, że to jest, Szczepan jest nawróconym Żydem, który mówi do Żydów, którzy odrzucili Mesjasza. Tylko taka informacja. Nawrócony Żyd, który wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, mówi do innych Żydów, którzy odrzucają Jezusa jako Mesjasza. I w tej wypowiedzi Szczepan przedstawia im historię Izraela. Zaczął od początku i aż do momentu, w którym jest teraz, w swojej wypowiedzi przedstawia im historię. I to przedstawienie historii jest specyficzne. Dlatego, że jest taka główna myśl w całej tej wypowiedzi. W ogóle chcę powiedzieć, że ta wypowiedź Szczepana jest takim dla nas źródłem, cennym źródłem informacji o historii Izraela, jest uzupełnieniem tego, co czytamy w pismach Starego Testamentu. Tutaj pojawiają się jeszcze nowe spojrzenia, takie Boże spojrzenie na historię Izraela. I całą tą wypowiedź Szczepan kończy także, że jesteście ludźmi twardego karku, opornych serc i że zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. W tym kontekście Szczepan mówi, przedstawia tę wypowiedź, zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak i wy, tak i wasi ojcowie. Taka jest to historia Izraela. I tutaj dochodzimy do właśnie do tego, co on mówi. Powiedział tak, że kiedy przyszliście pod górę Synaj, kiedy Izrael dotarł pod Synaj i kiedy Mojżesz udał się, by rozmawiać z Bogiem na Synaju, kiedy tam otrzymywał przykazania, kiedy tam otrzymywał prawo, kiedy tam otrzymywał objawienie, to w tym czasie, kiedy nie było Mojżesza na dole, ci Izraelici, którzy kilka tygodni wcześniej wychodzili z Egiptu, którzy oglądali Boże znaki i Boże cuda, którzy oglądali potężną rękę Pana, która zaciążyła na Egipcjanach. Jest powiedziane, i o tym też czytamy w Księgach Mojżeszowych, że uczynili sobie cielca na wzór bogów egipskich i powiedzieli, to są bogowie Twoi Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z Egiptu. Minęło kilka tygodni od momentu, kiedy wychodzili. Niedawno przechodzili przez Morze Czerwone. Tutaj wyznają to, to są bogowie twoi Izraelu. I dalej jest powiedziane w wersecie 42, posłuchajmy tego wersetu, bo on jest aż niewiarygodny. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w Księdze Proroków. Po tym wydarzeniu, po tym, co się stało, jest powiedziane, że odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich. Co to oznacza? Spróbujmy to zrozumieć. Są to bardzo, bym powiedział, mocne stwierdzenia, mocne słowa. To znaczy, że jakaś Boża ręka, Boża ochrona, która spoczywała na Izraelu, w tym momencie została cofnięta. Okazuje się, że poprzez ten grzech bałwochwalstwa, który tam się dokonał pod Synajem, zły i moce ciemności uzyskały jakiś wpływ pośród Izraela. Zostali oddani w służbę zastępom niebieskim. Dalej jest powiedziane, może powiem tak, czy to znaczy, że Bóg się odwrócił od nich? Nie. Bóg się w ten sposób, to chodzi mi o takie całkowite zostawienie, czy Bóg ich całkowicie zostawił? Nie, oni nie przestali być ludem Bożym, dalej byli ludem Bożym. Dalej byli Izraelem. Czy Bóg opuścił Izraela? Nie, Bóg nie opuścił Izraela, prowadził ich dalej. Czy przestał realizować i wykonywać Boży plan poprzez Izraela? Nie, nie przestał wykonywać Bożego planu. Dalej ten plan wykonywał i realizował. I dalej dochodzimy do tego stwierdzenia z proroków, gdzie Szczepan mówi, pyta się, komu składaliście ofiary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Komu składaliście ofiary? Czy mnie składaliście ofiary? Komu składaliście ofiary? Posłuchajcie, oni mieli namiot przymierza, który Bóg nakazał im zrobić. W tym namiocie mieli czcić Boga. W tym namiocie mieli składać ofiary na chwałę Pana. Tam była ustawiona służba, kapłaństwo. Ten namiot przenosili z miejsca na miejsce i go rozkładali. Tam Bóg się z nimi spotykał, tam Bóg się spotykał z Mojżeszem, tam była obecność Pana. Ale zobaczmy tutaj, że coś dzieje się, bo nagle w tym kontekście pojawia się Moloch i pojawia się Romfan. Jacyś bogowie, które sobie uczyniliście. I słuchajcie, gdy czytałem tekst, zastanawiałem się nad nim, modliłem się o ten tekst, zobaczyłem coś takiego, czym się chcę dzisiaj z wami dzielić. Mianowicie takie dwa oblicza Izraela w czasie wędrówki, kiedy wyszli z Egiptu i zmierzali do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Pierwsze oblicze to jest ta oficjalna, przez nich wyznawana wiara w Boga żywego, która była uosobiona w Mojżeszu, w Aaronie i w Bożych innych sługach, którzy w tym czasie byli, Jozue, Kaleb i całe jeszcze grono Bożych ludzi, które było w Izraelu oczywiście wtedy i widzimy ich. To jest jedno oblicze, ta oficjalna wiara, którą wyznawali w Boga Jahwe, w Boga, który ich wyprowadził. Przybytek, gdzie objawiała się obecność Pana, gdzie był słup ognia, gdzie w dzień obłok ich prowadził, gdzie działy się Boże rzeczy, znaki i cuda. I druga strona to jest to, co działo się w skrytości ich namiotów. To, co się działo w ukryciu. To, co było niewidoczne dla przeciętnego oka ludzkiego. Bóg to też widział i też o tym mówi w swoim słowie. Po jakimś czasie Bóg to wyciąga i wyjawia, pokazuje. A więc z jednej strony mamy tam oficjalne życie duchowe Izraela, wiarę w Boga żywego, prawdziwego. I gdzieś z drugiej strony pojawia się Moloch, Romfan. Gdzieś z drugiej strony pojawiają się nagle bogowie egipscy, którzy wychodzą, bym powiedział, z serc Izraelitów w sytuacji, kiedy jest jakaś na chwilę pustka, nie wiadomo co robić, bo nie ma Mojżesza. Nagle coś wychodzi z ich serc i mówią, to są bogowie, uczymy sobie ich, oddajmy im chwałę, oddajmy im cześć. Dwie strony życia Izraela. Do tej historii wędrówki jest kilka komentarzy na przykład w Nowym Testamencie i muszę powiedzieć, że one są bardzo trudne, w tym sensie, że są bardzo ostre te komentarze. Kiedy Bóg w Nowym Testamencie opiniuje czy komentuje to, co działo się, kiedy Izrael wędrował do ziemi obiecanej, to możemy na przykład wziąć list do Hebrajczyków i przeczytać sobie rozdział trzeci, list do Hebrajczyków, rozdział trzeci, wersety od 3 do 11. Od 7 może zaczniemy, od 7 do 11. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce i nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. To jest ta głębsza diagnoza. Z jednej strony jest Bóg, który ich prowadzi, który realizuje swój plan, plan zbawienia i Izrael był częścią, nieodzowną częścią tego planu. Ale z drugiej strony, kiedy Bóg komentuje te wydarzenia, które działy się na pustyni, mówi, zawsze ich zwodzi serce. Mówi, nie poznali moich dróg. Oficjalnie oddają cześć mi. Oficjalnie czczą Boga jedynego, prawdziwego, Boga żywego, Boga Jahwe, który ich uratował z Egiptu. Ale co się dzieje w skrytości namiotów? Co się dzieje w ukryciu? Co się dzieje, kiedy nikt nie patrzy? Jaki Bóg staje się ich Bogiem? Do kogo się zwracają? Komu chwałę oddają? Komu służą? Czy mnie służyliście na pustyni? Czy mnie składaliście ofiary? Jak powiedziałem, pośród Izraela byli namaszczeni Boży ludzie, którzy wiernie trwali przy Bogu. Ale tutaj Bóg mówi szeroko o narodzie. O narodzie, który jest niespójny w swoim życiu, w swoim postępowaniu. Z jednej strony Bóg tak też, ale z drugiej strony i gdzieś Moloch, i Romfan, i bogowie egipscy i pojawiają się taki rozdźwięk w ich życiu. Bóg powiedział, to nie jest coś, co mi się podoba. Ja nie mam w tym upodobania. To nie jest coś, do czego tak naprawdę was wezwałem. To nie jest coś, w jaki sposób macie żyć, macie postępować. Ja chcę zupełnie czegoś innego. Historia Izraela jest dla nas poważną i potężną lekcją i potężnym i poważnym ostrzeżeniem. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby się wynosić i powiedzieć, że ci Izraelici to oni byli tacy odstępczy, tacy byli zły, źli. Nie po to tutaj jesteśmy. Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że ta historia, to co zostało napisane, powiedziane, to jest dla naszego pouczenia powiedziane. My wcale nie jesteśmy, bym powiedział tak, my wcale nie jesteśmy lepsi. Naszym celem nie jest to, żebyśmy się tutaj wynosili, powiedzieli, że my jesteśmy lepsi. Mogę powiedzieć coś takiego, że historia Kościoła, historia Bożego Ludu Nowego Przymierza w wielu punktach jest zbieżna i odpowiada historii Izraela. Bardzo często czytając historię Izraela możemy siebie zobaczyć w tej historii. I poprzez tą historię Bóg mówi do Kościoła, jest jakieś powiązanie, jest jakaś zależność pomiędzy tym, co przeżywał Izrael, a tym, czego doświadcza Kościół. Jeżeli chcielibyśmy się nagle poczuć tacy dowartościowani i lepsi i wynieść się, to wystarczy przeczytać sobie Księgę Objawienia, rozdział drugi, rozdział trzeci, byśmy od razu zobaczyli, że Bóg też do Kościoła, do swojego ludu wypowiada równie mocne stwierdzenia, mocne słowa. Jest jakaś analogia, powiązanie, spójność pomiędzy tamtą historią i naszą historią. Więc dlatego warto w sposób uważny przyglądać się Izraelowi. Warto w sposób uważny śledzić kroki, które się działy. Co się działo w życiu tego narodu, bo byli wybrani, powołani. Mieli wśród siebie bożych ludzi, bożych proroków, bożych pomazańców mieli wśród siebie. Ale też widzimy, jak wielokrotnie ich drogi odchodziły na bok od Bożego planu, od Bożego celu. Jak ich drogi odchodziły na bok od Bożej woli, od Bożego Słowa, które było im dane. I jak powiedziałem, jak mówi nam Nowy Testament, że to, co zostało napisane, to jest dla naszego pouczenia, dla naszego ostrzeżenia napisane. I tam na pustyni mamy takiego rozdwojonego Izraela. Mamy takie rozdwojone życie. Oficjalnie jest Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu i gdzieś w ukryciu, jak ja to nazywam, w namiotach, pojawiają się inni bogowie. Pojawiają się Moloch, Ramfan, cielce egipskie. Pojawia się to, wychodzi to, co było w ich sercach. Wychodzi to, co gdzieś tam głęboko było w nich ukryte. I moje pytanie, które kieruję dzisiaj do siebie i do nas, które także odbierałem, kiedy czytałem to, rozmyślałem nad tym. Duch Święty się pyta, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Kim jesteś, gdy nikt cię nie widzi? Kim jesteś, jak żyjesz w cieniu namiotu swego? Powiem tak. To jest nic niezwykłego, że kiedy jesteśmy tutaj, kiedy stajemy tutaj, że wielbimy Boga. Powiedzcie, czy to jest coś niezwykłego? Czy to jest coś niezwykłego dla dzieci Bożych, kiedy przychodzimy tutaj, że zaczynamy wywyższać Jezusa i oddawać Mu chwałę? Co by było, gdybyśmy tego nie robili? Można powiedzieć, biada nam, gdybyśmy tego nie robili. Gdzie byśmy byli? Jakim by było nasze życie? To jest nic niezwykłego. To jest rzecz normalna. Kiedy przychodzimy i w zgromadzeniu oddajemy cześć Jezusowi, to jest coś zwykłego, normalnego. Do tego jako dzieci Boże jesteśmy wezwani i to chcemy robić i to czynimy. Tutaj, kiedy jesteśmy razem. Jak wygląda moje życie i Twoje życie, nasze życie, gdy jesteśmy tutaj? Jak ono ma wyglądać? Przecież przychodzimy jako Boże dzieci, przychodzimy do Kościoła Pańskiego, jesteśmy Kościołem Pańskim. A więc jako uczniowie Chrystusa występujemy, funkcjonujemy dla Jego chwały. Wszystko jest w tym momencie, tak bym powiedział, odkryte, jawne, bo staramy się za wszelką cenę naszą cześć kierować w stronę naszego Boga, Jezusa. Ale nie takie jest pytanie, bo to jest zbyt oczywiste. Pytanie jest, kim jesteś i jak żyjesz, gdy nikt na ciebie nie patrzy. W sensie ludzi. Jak żyjesz, jak postępujesz? Czy jesteś człowiekiem rozdwojonym? Czy starasz się swoje życie mieć jedno? Jedno życie. Takie, jakie jest ono tutaj, w zgromadzeniu, że tu jest Jezus uwielbiony, wywyższony na naszych ustach, że takim starasz się być, kiedy nikt na ciebie nie patrzy, kiedy nikt nie widzi, kiedy sam jesteś w swoim domu, w swoim namiocie. Co dzieje się w ukryciu? Porozmawiajmy chwilę o rzeczach, które dzieją się w ukryciu. O rzeczach, które działy się w ukryciu. O rzeczach, których dopuszczali się Boży ludzie, które stały się w ukryciu. Tych przykładów można wybrać wiele z Biblii, bo ich jest naprawdę dużo. Ja takie najbardziej oczywiste i znane chcę przytoczyć. Też nie chcę się nad nimi długo rozwodzić, tylko chcę je po prostu przytoczyć. Pierwszy przypadek człowieka, który był wielkim, wspaniałym Bożym mężem, przez którego Bóg dokonał wiele wielkich dzieł. Możemy o nich mówić. O Goliacie, jak pokonał Goliata. Możemy mówić o zwycięstwie nad Filistyńczykami, nad innymi narodami. Boży człowiek, Boży mąż. I przyszedł moment, kiedy Dawid w własnym pokoju, w ukryciu swego mieszkania, zaprosił sobie Batszebę i zaprosił ją do swego pokoju. Później nastąpił ciąg zdarzeń, pojawiła się niechciana ciąża w wyniku tego spotkania. Więc próba wmanewrowania Uriasza, męża, w tą ciążę. To się też nie udało, bo Uriasz okazał się prawym człowiekiem, człowiekiem z charakterem. Się okazał Uriasz. Więc przyszło polecenie, aby pozbyć się Uriasza. jest coś, co prorok Natan powiedział Dawidowi w kontekście tego wydarzenia. Druga Księga Samuelowa. Druga Księga Samuelowa, rozdział 12. Wersety od 11 do 12. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Bóg mówi Dawidowi, ty to uczyniłeś potajemnie. Ty to uczyniłeś w skrytości. I próbowałeś to zakryć i zakamuflować i zataić. Powiem wprost. Grzechy z tej półki popełnia się w skrytości. Grzechy z tej dziedziny popełnia się w ukryciu. I przykładem nie jest tylko Dawid na to. Pożądliwości naszego serca rodzą się w ukryciu. To w ukryciu dopuszczamy się rzeczy, które Bogu są przeciwne i się Mu nie podobają. W ukryciu robimy coś, co kala nasze serce. Robimy to w ukryciu. Nieoficjalnie. Nie publicznie. Inny przykład człowieka, który popełnił teraz innego rodzaju zło. Chcę wam przywołać na pamięć sługę Elizeusza. Nie wiem, czy pamiętacie sługę Elizeusza. Jak miał na imię sługa Elizeusza? Jak myślicie, ile Gehazi widział znaków i cudów? Tak jak Izrael widział wiele znaków i cudów. Gehazi widział wiele znaków i cudów. Gehazi stał przy boku męża Bożego. I była jedna historia, która odkryła Gehaziego. Odkryła to, co Gehazi skrywał w głębi swego serca. Historia, kiedy Naaman, bogaty człowiek, potrzebował pomocy i przyjechał z Aramu, by się spotkać z Elizeuszem. I przywiózł ze sobą dużo, dużo, bardzo dużo i jeszcze więcej pieniędzy. Miał ich bardzo dużo. Dużo mógł zapłacić, dużo mógł dać. I Elizeusz powiedział Naamanowi, 7 razy zanurz się w Jordanii, będziesz czysty. Trąd odejdzie od ciebie, będziesz czysty. Naaman nie chciał, ale pod wpływem swoich sług zanurzył się i został oczyszczony. I wrócił do Elizeusza i chciał go obdarować. Chciał mu wszystko dać. Ale Elizeusz powiedział, nie mogę przyjąć nic od ciebie. Żebyś wiedział o tym, że to nie ja cię oczyściłem, ale Bóg Izraela. Dla mnie ważniejsze jest to, żebyś wiedział, że to uczynił Bóg Izraela, niż przyjęcie tego wagonu złota. Dla Elizeusza było ważniejsze, żeby on tę jedną myśl zabrał. Pamiętaj, że to Bóg Izraela uczynił. I odprawił. I odprawił Naamana. Ale Gehazi nie mógł tego znieść. Taka fortuna przeszła koło nosa. To nie była łapówka. To był dar wdzięczności. To był dar wdzięczności. To mógł być dar wdzięczności. Elizeusz odmówił tego daru wdzięczności. Ale Gehazi nie mógł. Mówi, nie, pobiegnę. Pobiegł, dogonił Naamana. W ogóle Naaman się bardzo ucieszył, że go ktoś dogonił, że coś od niego chce. Po rozmowie powiedział, dostał 2 worki, 2 talenty srebra, zaniósł do swojego namiotu, do swojego domu i co zrobił? Tam ukrył. I gdy przyszedł do Elizeusza, mówi mu tak Elizeusz, czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody i owce i bydło i niewolników i niewolnice? Co było w sercu Gehaziego? O czym on marzył? On nie marzył, żeby być sługą Elizeusza. To było tymczasowe jego zajęcie. On marzył o tym, żeby nabyć winnice, oliwniki, trzody, owce, bydło, niewolników i niewolnice. I pojawiła się okazja, żeby to zrealizować. Pojawiła się okazja, żeby do tego dojść. I to wyszło z jego serca. W ukryciu miłujemy świat. W ukryciu miłujemy dobra tego świata. Nie obnosimy się z tym. W ukryciu pragniemy bogactwa i zaszczytów. W ukryciu pragniemy sławy i tego, żeby nas doceniono. W ukryciu tego pragniemy. A Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Ile razy marzysz o tym, co byś zrobił, gdybyś wygrał 10 milionów? Marzysz o tym? Ktoś nie marzy, bo już ma chyba. Ktoś nie ma, ale gdybyś dostał. To jest, wiesz, taka absurdalna kwota, że w ogóle szkoda się nią zajmować. Nie wiadomo w ogóle, ile to jest, co można za to kupić, co nabyć. Ale na pewno winnice można. Oliwniki. Na pewno można. I inne rzeczy można. W ukryciu. O tym marzymy, w ukryciu to nosimy w sercu. I teraz przywołam jeszcze jedną postać, chociaż nie będzie to postać ludzka, ale ona jest dość wymowna i też nam coś ukazuje, mianowicie chcę Jutrzenkę przywołać na naszą pamięć. Jutrzenka jako jeden z aniołów, czy archaniołów, tutaj Biblia nie jest spójna, czy nie podaje nam pewnej informacji, stawał przed obliczem Bożym. Mamy taki tekst o tym aniele w Księdze Izajasza w 14 rozdziale. Od 12 do 15. Izajasz 14, rozdział 12 do 15. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Nara dla najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Jeszcze jest inny tekst ze Ezechiela, gdzie jest obnażone serce tego anioła, ale chcę tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. To nie było jednorazowe wydarzenie, że sobie powiedział w swoim sercu. Ty mawiałeś w swoim sercu. Ty nosiłeś to w swoim sercu. Ty pielęgnowałeś to w swoim sercu przez lata. Nie wiemy przez ile, nie mamy tego okresu. Nosiłeś to w swoim sercu. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Gwiazdy akurat są w Biblii symbolem świata tego niewidzialnego, duchowego, aniołów, zastępy anielskie. Wyniosę ponad wszelkie zwierzchności swój tron, ponad wszystkie gwiazdy. Swój tron zrównam z Najwyższym. Ezechiel dopiero dodaje, aż do czasu, kiedy wykryto u ciebie niegodziwość, kiedy wykryto. On to skrywał w swoim sercu. I tak anioł, który służył Bogu i stał przed obliczem Boga, stał się szatanem. Stał się Bożym przeciwnikiem, Bożym wrogiem. Bo w skrytości swego serca nosił chęć bycia równym Bogu. Przez długi, długi okres czasu. Można tej historii przytoczyć więcej. Myśl jest taka. Jest jedno nasze życie, w którym oddajemy Bogu chwałę i cześć. I są rzeczy, które dzieją się w ukryciu. Jaką wspólną rzecz ma ta historia, te wszystkie trzy historie, które przeczytałem? Kiedy popatrzymy na te historie, serc ludzkich, które tam w ukryciu coś się działo w ich życiu, coś tam się dojrzewało, pielęgnowało. Jedną ze wspólnych cech tych wszystkich rzeczy jest to, że to zostało ujawnione. To, co zostało, to, co było gdzieś tam skrywane w cieniu serca, w głębokości serca, w namiocie, to zostało wyciągnięte, ujawnione. Powiem tak wam tak i myślę, że wy też tak myślicie, albo myśleliście, że to, co się dzieje w moim sercu, to nigdy nie zostanie. To się nie wyda, to nie wyjdzie na jaw, to się nie objawi. Nikt się o tym nie dowie. I diabeł wielokrotnie nam właśnie mówi, tak się nikt o tym nie dowie. To jest tylko w ukryciu i to pozostanie na zawsze w ukryciu. Jest kilka w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie wersetów, które jednak powinny nam troszeczkę zburzyć to poczucie takiego bezpieczeństwa w tym względzie. Bóg chce nam coś powiedzieć i patrząc na historię Biblii, widzę, że te rzeczy, które były zakryte i pielęgnowane w ciemności, przychodził taki moment, w którym zostały odkryte i odsłonięte, wyciągnięte na światło dzięki Bożej interwencji. Mocny taki fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 8, werset 17 mówi nam tak. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Dalej jest powiedziane, baczcie więc, zwróćcie uwagę, jak słuchacie, albowiem temu, kto ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Czterokrotnie w Ewangeliach ten werset występuje. Baczcie, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. A w liście do Tymoteusza apostoł Paweł jeszcze od innej strony podchodzi do tego zagadnienia i mówi tak. Też przeczytam. 5:24 jest powiedziane, są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Jest to jakaś instrukcja, jakieś pouczenie. Są rzeczy, które są jawne i oczywiste i są rzeczy, które się dopiero później ujawniają. Wychodzą na światło po jakimś czasie, po dłuższym okresie czasu. To, co skrywamy w naszych sercach, jeśli nam się wydaje, że to jest tylko nasza tajemnica, to jesteśmy w błędzie. Jeśli zasłaniamy się tym i myślimy w ten sposób, że to, co jest we mnie, nigdy nie zostanie poznanej przez nikogo, to jesteśmy w błędzie. Nie chcę powiedzieć tego, że Bóg dzisiaj, jutro objawi nasze serce i stanie się to jawne i oczywiste. Ale nie powinniśmy lekceważyć tego, że Bóg może, gdy zechce, to uczynić. Nie powinniśmy tego lekceważyć. Historia biblijna i wiele przykładów pokazują, że Bóg tak czynił. Że rzeczy, które dokonywały się gdzieś głęboko, w ukryciu, były zatajone, przychodził moment, kiedy te rzeczy były odsłonięte i pokazane. Bo nie chcę mówić, teraz rozwodzić się, w jakim celu i dlaczego. Jest tylko sam fakt, pozostaje faktem, że tak się działo i tak było. I teraz dochodzimy do sedna sprawy, do tego, co jest jak gdyby sednem tego wszystkiego, o czym mówię, tych przykładów, które podaję. Nie powinno być w naszym życiu różnicy pomiędzy tym, jakim człowiekiem jestem na zewnątrz, publicznie, oficjalnie, dla ludzi, przed ludźmi, w zgromadzeniu, w nabożeństwie, pośród Kościoła, a jakim człowiekiem jestem w skrytości swego namiotu, gdy nikt na mnie nie patrzy. Oto Bóg się upominał wobec Izraela. Oto Bóg się upominał wobec swoich dzieci, swoich ludzi. Na to Bóg zwracał uwagę. Tu nie chodzi o to, jak pięknie Boga wielbimy, gdy jesteśmy razem. Bo to jest oczywiste i normalne. W tym nie ma nic osobliwego, nic niezwykłego. Jest to chleb powszedni dla dzieci Bożych. Jest to coś, co, jak powiedziałem, biada nam, gdybyśmy tego nie robili. W tym nie ma nic wielkiego. Drodzy, my się nawet nie możemy tym chlubić, że jest to coś niezwykłego, że my wielbimy Boga i oddajemy Mu chwałę i cześć. To powinno być dla nas tak, to jest tak zwyczajne i tak oczywiste. Sednem sprawy jest to, żeby nie było rozdźwięku pomiędzy tym życiem, życiem, w którym Boga czcimy i uwielbiamy, a życiem tym, które jest naszym życiem prywatnym, ukrytym, w namiocie, gdy nikt nie patrzy, gdy nikt nie widzi. Boża praca wobec nas, Boże działanie wobec nas zmierza do tego, aby był jeden Paweł. Że był jeden Paweł, że był jeden Andrzej, że była, nie wiem, jedna Fredzia, że był jeden Marian, jedna Ewa, jeden i ten sam. To, co Jezus miał do powiedzenia ludziom religijnym tego świata, to powiedział: wy jesteście podwójni, wy jesteście inni przed ludźmi i inni jesteście poza. Jesteście podwójni. Was nie ma spójności. Was nie ma integralności. Was nie ma jednego człowieka. Jesteście inni przed, w publicznych wystąpieniach. Jesteście inni w skrytości swego namiotu. Mi się to nie podoba. Ja w tym nie mam upodobania. Ja nie chcę, abyście tak żyli, abyście tak postępowali. I wezwanie dla dzieci Bożych to jest List do Efezjan, rozdział 5, wersety od 10 do 13. Wezwanie brzmi tak: dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Dalej jest powiedziane: i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajenie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wezwanie jest takie: nie miejcie nic wspólnego z uczynkami ciemności. Nie miejcie nic wspólnego z tym. Dalej, to nawet wstyd o tym mówić. Wstyd, tu jest, nie mówię, żeby to robić, wstyd o tym mówić. Nie miejcie z tym nic wspólnego. Dalej też jest powiedziane tutaj to samo, co mówię. To wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw. Podejmij walkę w swoim życiu. To jest moje wezwanie. Podejmij walkę w swoim życiu. Podejmij walkę zdecydowaną przeciwko pokusom, które przychodzą do twojego życia. Nie składaj broni wtedy, kiedy diabeł uderza na twoje życie. Nie ulegaj temu bez walki, bez sprzeciwu. Nie poddaj się temu tak bezkrytycznie. Podejmij zdecydowany bój w swoim życiu. Podejmij bój o to życie, które Bóg dla mnie i dla ciebie zaplanował. Podejmij walkę o to życie, dlatego że w Jezusie Chrystusie, kiedy jestem zanurzony, mogę ten bój podjąć i mogę tę walkę podjąć. Nie pozwól okłamywać swojego życia, że nikt się o tym nie dowie, nigdy to nie wyjdzie na jaw. To jest słodka tajemnica mojego serca, to jest gdzieś w ukryciu uczynione i to nigdy nie zostanie ujawnione. Nie przyjmuj tych kłamstw do swojego życia. Podejmij zmaganie o tę jakość życia, do której Bóg cię powołał. Do której Bóg mnie powołał. Chcę powiedzieć, że cierpliwość i miłosierdzie Boże zadziwia mnie. Ten okres Bożej cierpliwości, Bożego miłosierdzia jest niewiarygodny. Gdybyśmy mogli sobie powiedzieć, ile razy Bóg nam podaje rękę i daje nam szansę, to są nieskończone ilości razy. Ale niech to nie będzie dla ciebie usprawiedliwieniem. Jeszcze raz powiem, to, że ci Bóg daje szansę i podaje rękę, to niech to nie będzie dla ciebie usprawiedliwieniem, następnym razem i tak mi poda rękę. Nie myśl tak. Nie rób tak. Nie postępuj tak. Podejmij zdecydowaną walkę w swoim życiu o to, aby postępować w Bożym Duchu i Bożej świętości. Co dzieci Boże powinni robić, bo mówiłem o tym, co się dzieje w ukryciu. W Biblii mamy przykłady wielu złych rzeczy, które dzieją się w ukryciu, działy się w ukryciu. Co dzieci Boże powinny robić w ukryciu? Co myśmy powinni robić w ukryciu? Gdy nikt z nas nie widzi, gdy nic nam nie widzi, nikt na nas nie patrzy, gdy jesteśmy sami, co powinniśmy robić w ukryciu? Co powinniśmy robić? Jestem sam, mam wolną chatę. Nikt na mnie nie patrzy. Mam okno na świat w domu. Co mam robić? Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc na gołach i na rogach ulic, aby pokazać ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Izajasz tak zawołał w 45 rozdziale w wersecie 15. Zawołał, zaiste jesteś Bogiem, ukrytym Boże Izraela. A tutaj Pan Jezus nam powiedział, Ojciec Twój, który widzi w ukryciu. I dalej jest wezwanie, Ty, gdy jesteś, wejdź do komory swojej, zamknij za sobą drzwi, bądź w ukryciu i szukaj Boga. Moglibyśmy inne rzeczy wymienić, które Bóg nam pokazuje, które mamy robić w ukryciu. My mamy w ukryciu szukać naszego Boga. Dzieci Boże są wezwane, aby w ukryciu szukać Jego. Aby ten czas, który Bóg nam daje, poświęcić na to, aby się do Niego zbliżyć. I chcę wam jeszcze dać dwa fragmenty Pisma Świętego do rozwagi. Na koniec jeszcze coś powiedzieć o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. List do Rzymian, 2:16. Żeby nam nie umknęły pewne rzeczy w życiu. List do Rzymian, 2:16. Apostoł Paweł tutaj szeroko mówi o sądzie i kwituje to zdanie w ten sposób. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie I pamiętacie, co tam jest powiedziane? Ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Będziecie w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg będzie sądził nie to, jak żeśmy publicznie wyglądali, nie to, jak żeśmy na nabożeństwie ręce podnosili i chwalili Pana. Nie to będzie podlegać sądowi, czy to będzie jakimś głównym przedmiotem sądu. Ukryte sprawy ludzkie. Ktoś powie, to ale sąd nad niezbawionymi, sąd potępienia. Więc przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian 4:5. I to jest powiedziane tak. To, że szukacie, to chcecie zapamiętać to miejsce. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Popatrzcie, co tu jest powiedziane. I tu jest mowa o pochwale, którą od Boga otrzymamy. To się dotyczy wierzących ludzi, to się dotyczy Kościoła, to się dotyczy mnie i ciebie. To jest mowa o pochwale, o nagrodzie, o to, co od Boga otrzymamy tam, kiedy staniemy przed Panem. To jest powiedziane, że ujawni to, co ukryte w ciemności, objawi zamysły serc. Jezus, gdy skończył na przykład w jakimś miejscu ewangelizację, to nie skoczył sobie na walkę gladiatorów, żeby się zrelaksować. Jezus, gdy skończył posługiwanie ludziom, to nie poszedł się odprężyć. To nie poszedł sobie zrobić przysłowiowy luz. Jezus, gdy skończył usługiwać, to poszedł rozmawiać ze swoim Ojcem. Jezus miał takie życie, że zaprosił uczniów, aby z Nim byli 24 godziny. Jezus miał takie życie. To chciał pokazać, tego chciał ich nauczyć. Jeden Jezus, ten przed ludźmi i ten w komorze, ten publicznie i ten w skrytości, jeden i ten sam Jezus. I dzisiaj to, co wzruszyło czy dotknęło moje życie, to historia Izraela. Historia podwójnego postępowania. Historia oficjalnej chwały i oficjalnej czci i historia, która działa się w skrytości namiotu swego, tam w komorze, gdy nikt nie widział, ale Bóg to objawił, Bóg to widział. To, do czego Bóg wezwał mnie i wezwał ciebie, to żebyś był jednym człowiekiem, żebyś nie był człowiekiem rozdwojonym. I o to toczy się bój, o to toczy się walka. Oto w tym pracuje Bóg w naszym życiu. Żeby się to jak najbliżej do siebie zeszło. Niech dla mnie i dla ciebie nie będzie usprawiedliwieniem to, że nikt nie widzi i nikt tego się, o tym się nie dowie. Że Bóg ci tyle razy okazał łaskę. Podejmij zdecydowaną walkę przeciwko temu. Nie pielęgnuj tego w swoim sercu. Nie dopuść, aby to się zagnieździło i wyrosło jak korzeń w twoim życiu. Szukaj Bożego rozwiązania dla każdego problemu, jaki masz. Dla każdej słabości, dla każdego grzechu. Szukaj w swoim życiu rozwiązania dla tego. Wołaj i módl się, nie wiem, wzywaj imienia Pana, padaj na kolana, proś Go o zmiłowanie, proś Go o litość. Szukaj w swoim życiu tego, żebyś był jeden, ten sam. I przez to Bóg będzie wywyższony, uwielbiony. Chcę was zaprosić do modlitwy. Chcemy wspólnie zawołać do Pana.